To jest Tok Życia, podcast Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
Dziś w Toku Życia dowiecie się, czy straszne historie krzywdzenia dzieci, o których słyszymy w mediach, oznaczają, że mamy kryzys rodzicielstwa biologicznego, które kryzysy w rodzinie należą do rozwojowych, czyli zupełnie naturalnych, a które nie. No i oczywiście porozmawiamy o tym, jak pokonać rodzinny kryzys. A moim gościem jest dziś Łukasz Łagód, psycholog, nauczyciel akademicki, doradca programowy w SOS Wioskach Dziecięcych, wspierający na co dzień pracę profilaktycznych programów umacniania rodziny SOS Rodzinie. Dzień dobry, Łukaszu.
Dzień dobry, Aniu. Tak jak czytasz, też się zdziwiłem, ile ja robię.
Tak. To zawsze tak jest, że goście jak tutaj siedzą i ja tak opowiadam, o nich opowiadam, to sami się dziwią, że tyle tego jest. Trochę przydługi ten wstęp, ale chciałabym dobrze wprowadzić tę naszą rozmowę, bo dzieje się coś strasznego. Brutalne zabójstwa dzieci. Na przykład tragiczna historia Kamilka z Częstochowy. Matka, która wyrzuca za burtę niepełnosprawne dziecko. Rozszerzone samobójstwa rodziców. Rodzice znikający z życia dzieci. Tego pełne są media w ostatnim czasie. Łukasz, co się dzieje? Czy można powiedzieć, że mamy kryzys rodzicielstwa?
Pewnie można by było powiedzieć, bo rzeczywiście coraz więcej słyszymy, tak? Coraz więcej słyszymy o tych rzeczach takich strasznych, trudnych, tragediach, wielkich tragediach rodzinnych, tak? Bo trzeba mówić o tragediach całych rodzin. Myślę też, że musimy sobie postawić taki mały filtr, tak? Bo my słyszymy. Zresztą sama mówisz, media są pełne, tak? Widzimy to na mediach społecznościowych. Mamy po prostu większą dostępność. Te tragedie były, istniały, odkąd istnieje rodzicielstwo, więc od początku stworzenia praktycznie, od początku ewolucji, jakby powiedzieli inni, tylko po prostu nie mieliśmy takiej dostępności informacji z całego świata. Zamykaliśmy się w jakiejś swojej bańce informacyjnej najbliższego otoczenia i w zależności od tego, czy mieszkaliśmy w dużym mieście, czy w małej miejscowości, słyszeliśmy więcej bądź mniej. Teraz po prostu mamy większe możliwości słyszenia, zobaczenia, dotarcia do informacji, ale rzeczywiście ostatnimi czasy ten kryzys rodzicielstwa pojawia się w mediach, pojawia się w dyskursie specjalistów, też jest odmieniany przez przypadki, bo też jesteśmy w takich ciekawych czasach, tak jak to chińskie przekleństwo brzmi, obyś żył w ciekawych czasach, kiedy już nie do końca możemy skorzystać jeden do jednego z doświadczeń naszych rodziców, z doświadczeń rodziców, co kiedyś było normą. Mieliśmy rodziny wielopokoleniowe, kiedy ty jako rodzic nie wiedziałeś, co zrobić, pytałeś swojego rodzica. No ostatnie 20-30 lat to jest niesamowity skok technologiczny, społeczno-kulturowy. Na co innego zwracamy uwagę, więc nie mamy takiego bezpośredniego przełożenia. Tak? Nie możemy zapytać mamy, nie możemy zapytać taty, może babci, co zrobić, bo oni nie znają czegoś takiego jak internet, nie wiedzą, co to są media społecznościowe, nie rozumieją fenomenu. Więc rzeczywiście na nowo my jako rodzice musimy się uczyć tego, co jest naturalne dla nastolatków, dla dzieci.
Czyli no, te kryzysy w rodzinach, takie trudne, takie tragiczne sytuacje, które pokazują media, były zawsze, tylko no, jednak trochę było o nich ciszej. No ale to wszystko, co się wydarzyło w dzisiejszym świecie, pandemia, wojna w Ukrainie, spowodowały to, że jednak te kryzysy zdarzają się częściej. Dlaczego?
No przede wszystkim myśmy się zamknęli. Przez 2 lata praktycznie nie wychodziliśmy z domu, prawda? I to jest coś nienaturalnego, niesamowitego. I to też spowodowało, no myślę, że... Myślę, że to jest taka moja interpretacja, ale myślę, że ona będzie za kilka lat potwierdzona badawczo, że spowodowało nam nienaturalny wysyp zaburzeń związanych z nastrojem. Tak można by to było uogólnić. Myślę o depresji, o stanach okołodepresyjnych, o takim po prostu obniżeniu tego nastroju. Plus dodatkowo bardzo nas oderwało od społeczeństwa. Przestaliśmy szukać, przestaliśmy być częścią grupy, staliśmy się jakimiś tam jednostkami, które są połączone siecią społeczną, ale ta sieć nie jest bezpośrednia. Tak? No bo nawet jak patrzymy na funkcjonowanie zawodowe, zawodowe. Kiedyś, żeby coś obgadać, żeby przygotować projekt, no raczej spotykaliśmy się. Teraz wykonujemy kola na Teamsie, czy tam łączymy się na Zoomie i jest nam łatwiej, ale funkcjonując rozwojowo, funkcjonując w rodzinie, w byciu w społeczeństwie, w wychowaniu, tak, no musimy mieć te relacje społeczne. Musimy się nauczyć, jak ze sobą rozmawiać, jak ze sobą przebywać, kiedy nam można, kiedy nam nie można. Musimy cały ten savoir-vivre poznać i jego, no ja tu ryzykuję stwierdzenie i może stawiam wiele na szali, ale jestem zdania, że tego nie da się zrobić online, że tego bycia z innymi, musimy się nauczyć po prostu z innymi.
No tak, ale powiedziałeś o tym, że byliśmy zamknięci, nie wychodziliśmy, nie było tych relacji społecznych, ale byliśmy zamknięci ze swoją rodziną i w związku z tym obniżył nam się nastrój. To smutne trochę.
No nie do końca też, no bo zobacz, jak funkcjonujemy jako rodzina, tak? Przypomina mi się cytat z takich zajęć, które prowadziłem jeszcze lat temu. Naście. Kurczę, takie mam ostatnio podsumowania, także 20 lat temu to nie było przedszkole. Także proszę mi wybaczyć ten trend, ale pamiętam taki cytat ze studentki. Rozmawialiśmy o chorobach. Choroba zakaźna, kiedy tam rzeczywiście rodzina sobie siedziała w domu przez 2 tygodnie i wyłączyli im telewizor. I pamiętam cytat. To było straszne. Musieliśmy zacząć ze sobą rozmawiać. Wszyscy biegali jak kurczaki bez głów. Przypominam, że ja na psychologii byłem tym nauczycielem akademickim. A więc rzeczywiście tak jest. My nie jesteśmy jako rodzina przyzwyczajeni też do bycia 24/7 razem, prawda? No zobaczmy, przeanalizujmy sobie dzień, tak? Mama, tata wychodzą do pracy, dzieci idą do przedszkola. Ile my tego czasu ze sobą spędzamy? No śpimy w domu, to możemy powiedzieć, że się nam podnosi ta średnia, ale według badań chociażby Eurostatu, takie bardzo smutne badania kilka lat temu, jeszcze przed pandemią, zresztą też o nich kiedyś mówiliśmy, że ten ojciec statystyczny to kilka minut z dzieckiem rozmawia. Więc to jest taka też kwestia, że obniżyły nam się nastroje nie dlatego, że byliśmy z rodziną, tylko dlatego, że nie mogliśmy być aktywni tak, jak to znamy, tak jak to rozumiemy, tak jak to lubimy, tylko coś nam zabrano, tak? I to jest też taki kryzys normatywny, który się pojawia, bo też pytasz o to, które kryzysy są normalne. Ten kryzys się pojawia, tylko on się zazwyczaj pojawia w życiu człowieka po 65. roku życia. Nie wiem, jaki jest teraz wiek emerytalny, ale w wieku emerytalnym, kiedy diada małżeńska znowu jest non-stop razem. Tak? Bo my jesteśmy przyzwyczajeni jednak do tego, że jesteśmy my jako rodzina, systemem jako rodzina, ale ten system ma też takie wolne elektrony, które jest, to jest zresztą piękne, to jest siła systemu rodzinnego, że składa się z tych wolnych elektronów i jest czymś więcej niż sumą. Ale rzeczywiście no, te elektrony potrzebują sobie tam pobiegać po orbitach swoich, które gdzieś niekoniecznie są zbieżne czasami. Tak mi się tutaj dobrze mówi o tym, że rzeczywiście będę sobie jakieś tam porównania tworzył na ten, na potrzeby tej rozmowy. Dlatego, skąd nam się to wzięło, tak, też to myślę, że poniekąd to się da usłyszeć w tym, co mówiłem, że rzeczywiście zostało nam zabrane coś, co robimy. Ta podstawowa aktywność i ciężko sobie w domu znaleźć co innego. Poza tym dodatkowo cały czas byliśmy w takim stanie walki, tak? W stanie napięcia. Ja się tu prostuję, przed tym spinam się, bo rzeczywiście nie wiemy, nie? Czy trzecia dawka, czy piąta, czy szósta, czy delta, zamkną, czy omikron, zamkną, czy zamkną lasy, czy tak. Nie zamkną lasów.
Czy nie pamiętamy tego, nie?
Czy ale będziemy mogli emocje. Pójść do sklepu normalnie, czy będziemy musieli chleb, czy tam pomidory w puszce kupować o 2 w nocy? No przecież to też taka norma dużego miasta, w którym, znaczy, no dobra, niektórzy powiedzą, że Lublin nie jest dużym miastem, ale jest jakimś tam miastem, tak, które lubię i w którym żyję, mieszkam i rzeczywiście to jest taka norma, to są moje wspomnienia, nie wymyślam, nie, rzeczywiście pomidory w puszce 2 w nocy, to nie jest nic normalnego, dlatego to myślę, że powodowało w nas te deficyty, deficyty związane z emocjami, obniżenia emocji, bo byliśmy w stanie walki, nie? W takim stanie napiętym. Uciekaj lub walcz. Czy nadnercza tam wyrzucają adrenalinę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to nie jest normalna sytuacja. To trochę tak jak w traumie jesteśmy, tak? Że jesteśmy cały czas napięci, cały czas jesteśmy w pobudzeniu, jesteśmy gotowi na reakcję, a nie odpoczywamy. I no po prostu w którymś momencie coś musi puścić, tak? Co jest najsłabsze, to puszcza. U niektórych puszczało zdrowie fizyczne, u niektórych zdrowie psychiczne, czyli puszczały emocje.
Mhm. Powiedziałeś, że są kryzysy, które są zupełnie naturalne, czyli rozwojowe. To które takie są, a które nie?
Przeprowadzka, wizyta teściowej, tak? To tak jakbyśmy patrzyli na listę 100 najbardziej stresujących wydarzeń życiowych, to rzeczywiście wymieniam pierwszą piątkę, tak? Z takich rodzinnych, no to musielibyśmy sobie spojrzeć na, po prostu na cykl życia rodziny.
Spójrzmy
na cykl życia rodziny. Poznajemy się, tak? Gdzieś tak. Zacznijmy sobie od poznania, od romantycznych początków. Takie przyjemne, wszyscy pamiętamy, motyle w brzuchu, prawda? W ogóle nie widzimy innej opcji, nie spotykamy się z kolegami, wszyscy mówią, że tam no, kolega się żeni, to już koniec, nie będzie nic.
Pantofel.
Tak? Pantofel, tam jak śpiewał pewien zespół Rudy się żeni, tak. A w każdym razie, no tutaj się pojawia jakiś taki, znaczy można nazwać kryzysem. Bo rzeczywiście przewartościowujemy sobie spojrzenie na świat, liczy się druga osoba i zobacz, że to zazwyczaj jest, kiedy jesteśmy młodzi, nie? Kiedy rzeczywiście te pierwsze miłości się tam pojawiają 16, 15. No ja mam teraz dzieci przedszkolne i tam dziewczyny są zakochane w jednym Jasiu, tak? Wszystkie cztery i on nie może się zdecydować. No to są jeszcze takie śmieszne, ale bardzo, bardzo takie ruszające za serce te miłości. Te nastoletnie są zazwyczaj bardziej burzliwe. Jesteśmy młodzi, tak? I wchodząc w związek, czy to będzie związek sformalizowany bardziej lub mniej, no przyjmujemy odpowiedzialność za drugą osobę też. Nie, już nie jesteśmy odpowiedzialni tylko za nas samych. To jest ten pierwszy kryzys, taki, który moglibyśmy nam pokazać normatywny, bo rzeczywiście trzeba myśleć o kimś innym niż tylko o sobie. No i później jest taki moment, też tam pomijmy te wszystkie ceremonie, imprezy i tak dalej, ale takim momentem opisywanym, odmienianym przez przypadki jest jeszcze...
Armagedon.
Armagedon, tak. I rzeczywiście, no wiesz, nie umiesz jeździć samochodem z przyczepą, ale jedziesz samochodem z przyczepą po meble do pokoiku dziecięcego, bo nie ma w twoim mieście Ikei, nie? No to też taki jakiś, jakby powiedzieć... kryzys z mojego życia, tak?
Że mówimy o tym, że rodzi się parze
rodzi
dziecko.
Się dziecko, tak, dosłownie. Myślę, że wszyscy skojarzyli, o czym my tu mówimy. Rodzi się dziecko.
No nie
rodzi
wiem,
się,
ci, co nie mają dzieci,
rodzi
pewnie
się,
nie.
Rodzi się człowiek, który nie jest w stanie nam zakomunikować o swoich potrzebach. Jedyna forma komunikacji swoich potrzeb to jest płacz. I co? I w zasadzie to jest człowiek, który jest absolutnie zależny od ciebie. Absolutnie. I to jest moment, w którym jeżeli to sobie zdasz sprawę z tego, to można się poczuć trochę przytłoczonym, prawda? Jest ktoś, kto bez mnie, nie bójmy się użyć tego sformułowania, nie jest w stanie funkcjonować. Nie przeżyje. Więc to jest coś, co potrzebujemy naprawdę dużo zrobić. Ja nie bez kozery mówię tutaj o tym przemeblowaniu, tak? No bo to jest przemeblowanie jakieś fizyczne, namacalne, które sobie oglądamy. Przemeblujemy jakiś pokój, no bo to wiadomo, łóżeczko, koszyk Mojżesza, coś tam, co w trendach, ale to jest też przemeblowanie naszego życia, tak? Ktoś nie pracuje, ktoś pracuje, ktoś wychodzi, ktoś do tego dziecka wstaje, może się podzielimy tym wstawaniem, a może to nie będziemy się dzielić tym wstawaniem, a może będziemy spać razem, a zawsze zasypialiśmy razem, a teraz ty zasypiasz z dzieckiem i nie masz dla mnie czasu. Więc zobacz, tu się rodzi bardzo dużo rzeczy, które no, mogą być potencjalnym takim momentem zapalnym, tak? Zapalnym do kłótni. Trzeba przeorganizować wszystko, co jest wokół nas fizycznie. Trzeba przeorganizować też to, co jest jakoś tam w głowie, tak? No, bo tak jak wspominałem, rodzi się dziecko, rodzi się człowiek, który bez ciebie nie przeżyje, tak? Rodzi się człowiek, z którego jesteś odpowiedzialna. No i jeszcze w tym wszystkim są pewnie twoi rodzice, czy dziadkowie tego małego człowieka, którzy też mają swój pogląd na jego wychowanie. Być może mieszkasz z nimi, być może nie. W związku z tym jest to taki dosyć mocny moment w życiu rodziny. Z każdym kolejnym dzieckiem ten kryzys występuje, aczkolwiek on jest już mniej nasilony, bo wiemy mniej więcej, czego się spodziewać. Pierwszy to, tak jak dobrze wspomniałaś, Armagedon, tak? wszystko do góry nogami. Później mamy, jakbyśmy sobie tak szli dalej tym etapem rozwojowym, później mamy dziecko, które dorasta i które mówi, że ty jesteś, nie wiem, wapniakiem, teraz się mówi boomerem, tak? Na niczym się nie znasz, ja już jestem dorosły, co ty wiesz o życiu i świecie. Ja już
to moje doświadczenie.
Tak, to moje doświadczenie. Ja w zasadzie mogłabym się wyprowadzić w każdej chwili. Na razie jeszcze mówię, tak wiesz, jeszcze nie z autopsji, bo jeszcze kilka
lat. Ja
właśnie
powiedziałam, że to jest moje doświadczenie teraz.
Tak to czytam też. Jeszcze kilka tak, lat u mnie, ale z takiego doświadczenia zawodowego teraz, gdzie rzeczywiście mi było blisko i zawsze mi jest blisko do tej młodzieży, szczególnie tej, która jest tam zwykle określana jako trudniejsza, bardziej wymagająca. Nie ma trudnej młodzieży, jest fantastyczna młodzież i zdecydowanie wspaniale się z nimi pracuje, ale to jest taki moment...
Tego nie widać, ale Łukasz się uśmiecha na wspomnienie swojej pracy z młodzieżą w Wiosce Dziecięcej jako psycholog, tak zgaduję.
Tak. Szczególnie wyjazdu. Taki sobie mam wyjazd w głowie, gdzie pojechaliśmy w góry i przedreptaliśmy ponad 130 kilometrów w różnej pogodzie i rzeczywiście reakcja tej młodzieży była niesamowita. Przemokliśmy to suchej nitki, myślę sobie następnego dnia, no nie wyciągnę ich z łóżka. Wstałem 6:50, wszyscy czekali na dole w jadalni, w schronisku, gotowi do drogi. Nie? To jest też coś, co pokazuje, to nie jest jakieś tam wyidealizowane wspomnienie, tylko rzeczywiście tak było. Coś, co pokazuje, że jak będziesz prawdziwy w tej relacji z młodym człowiekiem, nastolatkiem, to oni naprawdę są wdzięczni, fajni i tacy do rzeczy, nie? Do życia. Aczkolwiek no, emocje buzują. Jakbyśmy tak czysto biologicznie popatrzyli, tam produkcja hormonów wszelakich jest na tak wysokim poziomie i tak szybko zalewa organizm, że rzeczywiście no, można sobie z tym nie poradzić. Tak? Też nie zapominajmy, że my też byliśmy nastolatkami jako rodzice i też różne pomysły nam przychodziły. Całkiem niedawno. I całkiem niedawno te pomysły realizowaliśmy. Być może jakbyśmy je tak jeden do jednego położyli na kartce z pomysłami naszych dzieci, to wcale oni nie są tacy nierozsądni. Ale rzeczywiście zmieniają się. Nie? To jest taki okres, kiedy no, takie głupie zawieszenie. Już nie jestem dzieckiem, a jeszcze nie jestem dorosły.
Tak, i to jest ten moment kolejnego kryzysu. A potem? Jest jeszcze jeden. Już trochę o tym wspominałeś,
no,
że te
potem
dzieciaki
to
nam
puste gniazdo, tak? Puste gniazdo, tak. Rzeczywiście.
To ostatnio była znana ci Justyna Dżbi, która powiedziała, że macierzyństwo to odchodzenie. I coś tak trochę też mi to rezonuje w tym sensie, że no, te dzieci prędzej czy później z domu wychodzą. I to też jest bardzo trudny moment.
Ja myślę, że jeszcze rozwinąłbym to. Powiedziałbym, że rodzicielstwo i wychowanie to jest odchodzenie. Bo rzeczywiście z każdą minutą, z każdą chwilą, jak my jesteśmy z naszymi dziećmi, czy pracujemy z dziećmi naszymi, ale służbowymi, tak jakby to można było brzydko powiedzieć, to zawsze naszym zadaniem jest to, żeby na końcu tego procesu wychowawczego, tej interakcji dziecko-rodzic, rodzic-dziecko, bo to w dwie strony działa, był samodzielny człowiek, nie? Samodzielny człowiek, który jest zdolny do samostanowienia, do samorozwoju, który jest zdolny do po prostu no, do urzeczywistniania swoich marzeń. Także to całe rodzicielstwo jest odchodzeniem w każdej chwili od tego pierwszego kontaktu z tym dzieckiem, pierwszego przytulenia. Też się uśmiecham do swoich doświadczeń, tak? Akurat epidemia grypy zabrała mi ten moment takiego pierwszego przytulenia z córką zaraz. Ale z synkiem się mogłem tak przytulić i to też jest takie niesamowite doświadczenie, które jest moim skarbem, moim bogactwem. I mówię, synu, no to za tam kilkanaście lat się widzimy gdzieś w górach, tak? I rzeczywiście tak jest, nie? Dążymy do tego, żeby być takim fajnym przewodnikiem tego dziecka.
Na tej drodze, kiedy jesteśmy przewodnikiem naszego dziecka, pojawiają się kryzysy takie rozwojowe, zupełnie naturalne. Wymieniliśmy je już i pewnie taką ulgę mogłoby nam przynieść to, że po pierwsze, że to jest zupełnie naturalne, a po drugie, że wszyscy tak mają. Ale nasza rzeczywistość, na przykład instagramowa, trochę nam w tym przeszkadza, bo tam wszystko jest piękne, idealne. Mamy, które mają bardzo drogie wózki i jedną nogą zamykają bagażnik, mają idealny porządek w domu, mimo że wiemy, że że u nas piętrzą się pieluchy, nie mówiąc już o właśnie matkach nastolatek czy nastolatków, którzy razem spędzają czas, a moje dziecko trzaska drzwiami. No jak tę świadomość sobie zbudować, że to jest tylko obraz?
Zawsze jest druga strona kadru, nie? I taki kiedyś... Właśnie kiedyś z takim porównaniem znajoma przyszła i mówisz, tak, to właśnie jest tak, jak mówisz, nie? Boże, ci wszyscy ludzie idealni, tacy wspaniali. Mówię, spróbuj zrobić zdjęcie idealnego życia, a później odwróć aparat. Mhm. Na przykład coś, czego nauczyło mnie rodzicielstwo, to jest to, że jak jest ciemno w domu, to ja nie podnoszę nóg, jak idę, tak? Mhm. Tylko przesuwam, bo wiecie, najgorszym klockiem, na który można stanąć, jest hełm Batmana, naprawdę. A to jest najgorszy klocek i wtedy, wiesz, no z jednej strony masz ochotę mocno coś powiedzieć, a z drugiej strony wiesz, że te dzieci przed chwilą zasnęły i dusisz to w sobie. Dlatego zawsze my widzimy tylko jakiś wycinek życia osób, które pokazują je na mediach społecznościowych, chociaż teraz całkiem sporo takich parentingowych influencerów, tak można chyba powiedzieć, prawda? Twórców pokazuje takie no, uroki tego życia tak jak to rzeczywiście wygląda. Bo no, nie sztuką jest zrobić, słuchajcie, taki kadr, żeby pokazać, że jesteśmy naprawdę fajnie, wszystko siedzimy przy stole. To tak jak kiedyś były te reklamy jakichś różnych tam kostek rosołowych i innych rzeczy, tak? Wszyscy, cała rodzina przy stole, krawaty, wysokie obcasy i tak dalej. I sobie myślę, kiedy ja zrobiłem obiad, mimo tego, że już tam...
W krawacie
to raz. Kiedy zrobiłem obiad, żeby kuchnia była czysta, tak? Jedzenie ciepłe podane i żebyśmy nie krzyczeli obiad już zaraz, nie, tylko siedli. No zdarza się czasem, ale to nie jest normą, tak? Rzeczywiście, no można też pójść w takie życie, ale znaczy ja nie wiem, nie znam recepty, jak można zrobić tak, żeby było super idealnie, wspaniale, czysto, mieć czas, szczęście i być dziećmi. Po prostu bądźmy z dziećmi, to się da posprzątać, naprawdę.
Pewnie, że tak. No i nie ma idealnych rodziców, są wystarczająco dobrzy i to w zupełności dzieciom wystarcza.
Tak, to jest to piękne stwierdzenie Winnicotta, tak? Wystarczająco dobra matka, wystarczająco dobry rodzic. I właśnie ostatnio widziałem świetnego mema w tym kontekście. Taka mama, taki rysunek, cztery rysunki, tak? Mama, która sobie myśli, jeju, przypaliłam naleśniki, zapytałam go tylko, jak było w przedszkolu, nie miałam na nic czasu. I dziecko w drugim dymeczku, które mówi, ale moja mama jest świetna. Znowu zrobiła naleśniki, które ja lubię. I przyszła do mnie do przedszkola i zabrała mnie z przedszkola. I mogliśmy iść wolno, nie musieliśmy się śpieszyć. Nie? I następny ten obrazek, kocham cię, mamo, kocham cię, dziecko. Także wystarczy być wystarczająco dobrym, naprawdę. Nasze dzieci nie potrzebują idealnie wysprzątanego domu. Czyli nie namawiam też do takiego stricte bałaganu. Nauczyć dbania o porządek też powinniśmy, no, ale też możemy sobie pozwolić
odpuścić.
Na to, żeby odpuścić. Tak? Taki balans pomiędzy trzymaniem kontroli, a odpuszczeniem tego. To jest nam bardzo potrzebne. A dzieciom jest potrzebna nasza uwaga. Ale też widzę po swoich dzieciakach, kiedy my na przykład wpadamy w taki wir, że zmienimy im ten rytm, że rzeczywiście jest nas mniej, to oni nas bardzo mocno potrzebują i bardzo mocno to pokazują, tak, przez to, że nie wiem, pojawia się jakaś płaczliwość, pojawia się grymaszenie. I to jest taki znak, nie? Patrzymy na siebie z żoną, dobra, więcej, więcej uwagi, tak, bo ta uwaga to jest coś, co jest największym skarbem, co pomoże zbudować poczucie własnej wartości, co pomoże zbudować relacje i co pomoże trochę łagodniej przejść przez kryzysy rozwojowe i nie tylko rozwojowe, nie? No bo jesteś może nie tyle kumplem swojego dziecka, co po prostu tym wystarczająco dobrym rodzicem, rodzicem, do którego on wie, że przyjdzie i może ten rodzic na mnie nakrzyczy, może ten rodzic wygłosi jakąś tyradę, ale w końcu mnie przytuli, powie, że mnie kocha, tak, da mi to wsparcie, da mi te emocje, tę siłę, którą będę mógł wykorzystać, którą będę mógł zagospodarować, którą będę mógł przełożyć na swoje życie, na swoją siłę.
Super by było, gdybyśmy zanim zostaniemy rodzicami, taki kurs przeszli właśnie nie na temat tego, jak być idealnym rodzicem, ale tym wystarczająco dobrym i jak sobie odpuścić. Powiedz, co jest najbardziej wspierające, a co najbardziej przeszkadza wtedy, kiedy jesteśmy na początku tej drogi, kiedy rodzi nam się dziecko i mimo, że przeczytaliśmy wszystkie mądre książki, nie wiemy nic.
Znaczy, najbardziej właśnie nam te mądre książki często przeszkadzają, uh-huh. bo część z nich jest ze sobą w sprzeczności, uh-huh. część ktoś nam polecił. No, moja mama mówi co innego, uh-huh. teściowa mówi co innego. Nie wiem, teść nic nie mówi, tylko patrzy znacząco, tak, wymownie. Bardzo przeszkadza porównywanie się, uh-huh. odnoszenie. No, generalnie też sobie myślę tak o kursach. Że powinniśmy jakiś egzamin przejść, czy kurs. I często się mówi właśnie przy okazji takich tragedii, które poruszałaś na początku, że egzamin na rodzica, bez możliwości poprawki i z psychologii. No ale mówię tak, no dobra, ale psychologia, początki psychologii to XIX wiek. No to z czego wcześniej zdawali egzamin? Z filozofii? Generalnie my to mamy, każdy z nas to ma, tak? Tylko, że rzeczywiście to jest też pytanie, czy nasi rodzice nie powinni zdać tego egzaminu, nie? Bo to jest, też wynika z tego, jakimi my ludźmi jesteśmy. Czy my tych rodziców akceptujemy, czy nie, to zawsze się do nich w jakiś sposób odnosimy. Na pewno jest nam łatwiej, kiedy wiemy o kryzysach, tak? O tym, że rzeczywiście to, że moje dziecko jeszcze nie chodzi, a znajomej to dziecko chodzi, no to no nie, no to muszę diagnozować, nie? To popatrzmy sobie, taka jakaś książka, znaczy nie przychodzi mi do głowy mądra książka, ale nawet nie chciałbym jakoś nakierowywać. Takie okresy rozwojowe, okresy krytyczne dla rozwoju dziecka się pojawiają. Fajnie są różne rzeczy opisywane, żebyśmy zobaczyli, co jest normalne, tak? Bo rzeczywiście dzieci
nie rozwijają. Każde dziecko jest inne,
tak,
i inaczej
właśnie
się
chciałem
rozwija.
To powiedzieć. Dzieci nie rozwijają się harmonijnie. Każde się rozwija inaczej, każde jest inne, każde jest wspaniałe, ale każde też się w pewnym momencie zaczyna porównywać. I to porównywanie nam jako ludziom w ogóle przeszkadza. Takie stwierdzenie kiedyś usłyszałem, że ja się z nikim nie ścigam, więc nikt mnie nie dogoni. To jest coś, co sprzedałem też swoim dzieciom. To ściganie się, nie? To jest coś, że my się porównujemy, bo tu też mówiłaś o Instagramie, o mediach społecznościowych, no porównujemy się do życia, nie wiem, jakiejś celebrytki, jakiejś youtuberki, która coś nam pokazuje, influencerki czy influencera. To na pewno przeszkadza, to porównywanie się, to nadmierne intelektualizowanie, nadmierne szukanie pomoże na pewno poczucie bezpieczeństwa. Pomoże na pewno to, że jesteśmy, że mamy w miarę stabilną sytuację, że możemy liczyć na jakąś sieć wsparcia, że jest ta babcia, która rzeczywiście w momencie, kiedy wiesz, wszystko ci się wali na głowę, nie wiem, przypalisz obiad, coś tam jeszcze zepsujesz, dziecko zrobi prezent w pieluszce, który ten prezent poza pieluszkę wyszedł i kończy się na uszach, tak? To masz moment odetchnięcia. To jest coś, co jest naprawdę nieocenionego. To pomóc bliskich, czy to będzie babcia, przyjaciółka, koleżanka, siostra, ktoś, komu możesz zaufać, komu możesz to dziecko na chwilę zostawić i wyjść, tak? Czy wrócić też na chwilę do tej roli, którą znasz sprzed narodzenia dziecka, troszkę złapać resetu i wrócić. Ten oddech jest nam bardzo potrzebny. To jest rzecz, która chyba moim zdaniem jest najbardziej budująca.
Ja ostatnio w mediach społecznościowych widziałam takie zdanie, że to nie kryzys powinien być mniejszy, tylko sieć wsparcia większa.
A to zgadzasz, ja się nie mogę się nie zgodzić z tym stwierdzeniem, wiesz, z racji tego, czym zajmuję się w stowarzyszeniu. Tak, zdecydowanie, bo też takim jakimś następną myślą, którą chciałem poruszać, jest to, że rzeczywiście jak sobie już nie radzimy z tym rodzicielstwem, no to tak jak sobie nie radzimy z przeziębieniem, idziemy do lekarza, jak sobie nie radzę z tym, co wokół mnie się dzieje, w mojej psychice, czuję się, że wszystko mnie przytłacza, jest psycholog, to jest taki sam specjalista, nie, wcale nie jest z tobą nic złego, drogi rodzicu, jak chcesz pójść, jak ci ręce opadły, dobiłeś do ściany, nie wiesz co dalej. Rzeczywiście można skorzystać, ja nawet zachęcam do skorzystania ze wsparcia specjalisty, bo jeśli nie mądra książka, no to taka osoba może ci powiedzieć, okej, nie, spokojnie, to jest normalne. Czy jeśli nie jest dostępny psycholog, no bo wiem, że z tym może być trudno, to mądry lekarz pediatra, tak, który się opiekuje twoim dzieckiem, też często bywa taką skarbnicą wiedzy, która ci powie, że okej, nie? Akurat to, że on tam nie chodzi, jest okej, tak? Czy to, że ma tutaj no, coś nie tak, jakieś znamie się pojawiło, czy coś, co cię interesuje, to ten lekarz ci może trochę uspokoić. Więc ta sieć wsparcia społecznego dla mnie ideałem by było, że wiesz, że jest po prostu, będę reklamował program umacniania rodziny, tak? W każdej SOS Rodziny w każdej gminie w Polsce i możesz sobie pójść, rzeczywiście skorzystać z porady, czy psychologa, czy pedagoga, zapytać o coś, tak? Rzeczywiście, że masz dostępność do specjalisty, nie musisz się umawiać nie wiem, 3-4-miesięcznym wyprzedzeniem, bo to często jest no, za późno, na ogół jest za późno, szczególnie jeśli myślimy o takich dzieciaczkach malutkich, tak, dla których każdy dzień jest po prostu kamieniem milowym rozwoju. Ale ta sieć wsparcia społecznego też sobie myślę o takich pozytywnych grupach społecznych, tak, że nie wiem, wytworzymy sobie właśnie jakąś grupę wsparcia rodziców, no to mogą zrobić rodzice, bo tu tak na dobrą sprawę potrzeba jakiejś lekkiej moderacji, a jeżeli pójdziemy, nie wiem, na grupę wsparcia dla młodych rodziców, wymyślam teraz w tym momencie, no to możemy właśnie zobaczyć, porównać się z tymi, którzy są w naszej grupie docelowej, tak, podobnymi do nas, z podobnymi problemami, z podobnymi dylematami i zobaczyć to, o czym też mówiłaś na początku. Nie jestem w tym sam, nie? Inni też tak mają. Innych dzieci też nie mówią, a inne trochę mówią. A tym te już mają ząbki, a te nie mają ząbków. A tym się ząbki popsuły, więc poszli do tego dentysty. I tutaj, tak na dobrą sprawę, ten specjalista musi to tylko zmoderować, żeby rzeczywiście oni mogli pokorzystać ze swoich doświadczeń. A grupa, która ma podobne doświadczenie, która jest sfokusowana na podobny temat, potrafi naprawdę działać cuda i rzeczywiście też kilka razy miałem możliwość prowadzenia grupy dla naszych beneficjentek doświadczających przemocy i rzeczywiście moja rola tam się sprowadziła tylko do jakiegoś uporządkowania dyskusji, a całe doświadczenie, cała wiedza, jak się zachować, co zrobić, co może pomóc, co może przeszkodzić, była w tej społeczności lokalnej, tak? Oczywiście ona tam się nie znalazła znikąd, ktoś ją tam włożył, ale to była suma doświadczeń. Nie musimy wszyscy przeżywać tego samego, nie? Czy to, o czym mówiłem trochę, że kiedyś korzystaliśmy bezpośrednio z poprzednich generacji, z którymi mieszkaliśmy, teraz skorzystajmy z doświadczeń naszej generacji, ale się posieciujmy. Więc ta sieć wsparcia społecznego, no ja sobie tak marzę o tym, żeby rzeczywiście coś takiego się działo. Ale rzeczywiście jakimś przypadkowym świętem nie tylko takie powinny być aktywności. Rzeczywiście codziennie coś w każdej gminie można zrobić naprawdę niewielkim nakładem.
To o tym zaraz porozmawiamy. Natomiast ja chciałam się odnieść jeszcze do tej grupy wsparcia, bo to jest właściwie na każdym poziomie, nie tylko jeżeli chodzi o małe dzieci, ale też na przykład jeżeli chodzi o rodziców nastolatków. Ja mam takie doświadczenie, że ostatnio byłam na takim wyjeździe, gdzie pielęgnowałam swoje siostrzeństwo z koleżankami, które mają też nastolatki. I to było dla mnie jak objawienie. I się nagle okazało, że nie tylko ja tak mam. I że właściwie wszystkie przeżywamy bardzo podobne problemy. I to było tak uzdrawiające. To było tak odświeżające i ładujące.
Więc zeszło te grupy, ciśnienie.
Zeszło ciśnienie. Więc te grupy wsparcia, oczywiście idealnie było, gdyby były moderowane przez specjalistów, ale czasem możemy takim wsparciem po prostu być dla siebie po sąsiedzku. Jako rodzice. I do tego zachęcamy, nie do konkurowania i ścigania się, bo to zawsze jest mało wspierające. Ty ostatnio, bo mówiliśmy o mądrych książkach, więc zareklamujmy mądrą publikację. Na naszej stronie mamy e-book popełniony przez obecnego tutaj Łukasza, który się nazywa Problemy rozwojowe u nastolatków. I ja bym ciebie chciała zapytać o to, jakie to są problemy. I czy to są rzeczywiście problemy nastolatków, czy rozwojowe kwestie, z którymi problem mają rodzice?
To są i problemy rodziców, i problemy nastolatków. Trochę o tych nastolatkach mówiliśmy, że rzeczywiście ich problemem jest to, że oni są gdzieś tam w takim zawieszeniu pomiędzy dzieciństwem, dorosłością, sami nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić, nie wiedzą, co chcą ze sobą zrobić, a już muszą tak naprawdę określić się, kim będą w przyszłości, jaką szkołę wybiorą, spotykają się z jakimiś oczekiwaniami rodziców, no i tu jest właśnie problem, który jest w rodzicach, tak, czy te oczekiwania, nie wiem, ja byłem prawnikiem, to mój dziad był prawnikiem, pradziad był prawnikiem, to i moje dziecko będzie prawnikiem i wcale mnie nie obchodzi to, że pięknie śpiewa i wszyscy mówią, że to jest objawienie na miarę Czesława Niemena, nie? Nie. On ma być prawnikiem, no to mamy tutaj jakieś takie zdarzenie. Trochę też mówiłem o tym, że rzeczywiście pokolenie, które jest pokoleniem rodziców, czyli można by było powiedzieć pokolenie Y z tymi Z-ami, o których teraz mówimy. Zresztą piękna książka Justyny Sucheckiej, Jadczak, o Z-ach, tak?
Pokolenie zmiany.
No musimy się zrozumieć i tu trochę innymi wartościami się posługujemy. Nasi nastolatkowie są bardziej nastawieni na emocjonalność, na to, czy jest im dobrze, na to, jak się czują. Tak, te emocje bardzo dużo dla nich znaczą i to jest bardzo fajne. To jest naprawdę dobre. Oni dbają o swój ten dobrostan, a my mamy trochę inaczej. Nie? Tam jeszcze misyjnie, nie wiem, mogę się zapracować, mogę nie wyjść z pracy, bo na przykład jest coś ważnego do zrobienia. Pokolenie Z patrzy, nie, okej, ja już swoje zrobiłem, czuję, że się ze mnie tam już za dużo z siebie wydaje, dbam. Równowaga, tak? Ten well-being, równowaga jest dla nich istotna. Więc tutaj mamy takie dwie płaszczyzny. Troszeczkę inaczej patrzymy na świat, musimy się tutaj spróbować porozumieć. No i są kryzysy, które są związane, które są od zawsze z nastolatkami. Problemy, które są od zawsze z nastolatkami, są właśnie zawody miłosne. To są wszelkiego rodzaju kwestie odrzucenia przez grupę rówieśniczą. Nie? No, to też było pięknie pokazywane na komediach amerykańskich, czy w ogóle w filmach amerykańskich, kiedy mówili o popularności. I trochę tak mamy, tak z takim 20-30-letnim poślizgiem, ale możemy tak do niektórych szkół jeden do jednego odnieść niektóre znane filmy amerykańskie. Ale myślę sobie o tym też w kontekście tego, że rzeczywiście dla nas jako rodziców, jako osób dorosłych jest trudne porównywanie się ze światem no, trochę wykreowanym w mediach społecznościowych. I zobacz, że młodzi ludzie są mniej odporni, nie? Bo to też wynika z ich konstrukcji psychicznej, z tego, że ta osobowość nie jest w pełni ustrukturyzowana, nie jest w pełni skrystalizowana. To wszystko jest bardzo kruche, bardzo kruchą strukturą, którą można naprawdę pstryczkiem zburzyć czasami.
I powiedzmy, że to jest tak w ogóle, że młodzi ludzie, a nie, że teraz młodzi
ludzie,
prawda?
Nie, w ogóle, tak.
Bo teraz się mówi o pokoleniu płatków śniegu i tak dalej. To nieprawda. My też, jak byliśmy nastolatkami, też byliśmy bardzo delikatni, bo właśnie byliśmy w tym zawieszeniu między dorosłością a dzieciństwem, no i nie bardzo wiedzieliśmy, o co
tak,
tym chodzi.
To jest jak najbardziej norma. To nie jest norma teraz. To była norma zawsze. Pojawiały się oczywiście jakieś takie skrajne wydarzenia, typu wojna, kiedy rzeczywiście to zmienia wtedy i powoduje, że masz tam jakiś jeden cel, jedną drogę i funkcjonujesz inaczej, ale to nie jest normalne funkcjonowanie. To jest to funkcjonowanie w napięciu i tutaj no myślę tylko o jakichś kryzysach takich katastrof naturalnych, nie wiem, kryzysach wojennych. Tak o tych nastolatkach, które bywają kruche, porównują się z mediami społecznościowymi i my też często jako rodzice popełniamy taki grzech, który jest powielany od lat 90, no 2000 powiedzmy, że jest świat realny, świat wirtualny, tak? Dla nas może on taki jest, ale dla nastolatków jest teraz świat. Mamy świat namacalny, jego rozszerzeniem jest świat wirtualny. To nie są dwa różne światy. Tak? To nie są dwa różne światy. To jest po prostu pewne rozszerzenie świata i to jest coś, co dla niektórych rodziców wydaje się niesamowite, że ci młodzi ludzie nie żyli w świecie, w którym nie było internetu. Zawsze był internet. Niektórzy żyli w świecie, gdzie zawsze był Facebook, nie? No bo tam 2004.
Facebook to dla boomerów, Instagram.
No wiem, no, nie, no teraz chyba TikTok, Ania, ja nie wiem, ja już nie jestem na bieżąco. Najbardziej młodzieżowe, co robię, to jest Facebook, tak?
Okej.
Okay. No ale to już jest dla boomerów, to już tak jak my moglibyśmy popatrzeć na LinkedIn, tak? To już taki profesjonalny odsad.
No tak. No dobrze, to też jest rzeczywiście uzdrawiające to, o czym mówisz, że te wszystkie rzeczy są naturalne. To tak trochę odbarcza nas, rodziców, to, że to dziecko odchodzi, że trzaska drzwiami, że to jest zupełnie naturalne i to dziecko no, musi zbudować siebie na nowo jako dorosły. I no podobnie też jest, myślę, z rodzinami na przykład takimi, które przechodzą jakiś taki poważny kryzys. No bo mówimy cały czas, dodajemy otuchy i mówimy o tym, że są naturalne kryzysy, ale są też takie kryzysy, które są na przykład nagłe, które na przykład są spowodowane przez uzależnienia. Mhm. I to już jest trochę poważniejsza sprawa.
Tak, no na pewno nie są normatywnymi kryzysami, mhm. na pewno nie są takimi kryzysami, które się zdarzają każdemu, są opisane i prowadzą ku rozwojowi. Nie są też niczym wyjątkowym, tak? To też jest często uzdrawiające,
że może,
mogą się zdarzyć w każdej rodzinie. Często jest taka łatka, tak? Że jak pomagamy jakimś rodzinom w programach umacniania rodziny, no to już rodziny, które sobie nie radzą. Nie, no tam jakbyśmy to zrobili taki przekrój, to i wyższe wykształcenie, i niepełne podstawowe, i ludzie z doktoratami mhm. się pojawiają. Problemy są różne. Problemy są związane z rodzicielstwem, z rolą rodzica. Tak jak wspominasz, z uzależnieniem. Nie wiem, mnóstwo problemów mieliśmy w czasie pandemii po prostu z utratą pracy, tak? Co piąta osoba, którą wspieraliśmy, miała niestabilną sytuację zawodową. A to jest niesamowite, nie? Co, w co piątej rodzinie coś się wydarzyło, tak? Takiego istotnego, co wpływało na tę stabilność. No i żyjemy w społeczeństwie, w jakim żyjemy, tak? Żyjemy w czasach, które są szybkie, które są zmienne, w których no niestety... Musisz mieć, żeby być trochę, tak, mhm. żeby zapewnić te podstawowe potrzeby dzieciakom, w których no, szkoła niby jest bezpłatna, ale mhm. przedszkole jest bezpłatne, ale tak, no coś tutaj, coś do tego, tu wycieczka, tam wizyta, tutaj zeszyt, tam książka, te koszty trzeba ponieść, więc no, myślę, że takim kryzysem, który wiąże się też z uzależnieniami, jest ta utrata pracy, ten brak mhm. stabilności. Jeszcze myślę sobie, że może takim odmienianym przez wszystkie przypadki, ale też wartym powiedzenia są kryzysy związane z przemocą, tak? Bo mhm. ich jest dużo, coraz częściej jest to przemoc psychiczna. Taka, której nie widać po prostu. No też chciałbym powiedzieć, że przemoc to nie tylko, bo to jest też taki eksperyment, który robiłem sobie ze studentami. Robiliśmy takie zdania niedokończone. Sprawcą przemocy, mhm. trzy kropeczki, była dziewczynka i chłopczyk, taka z kreseczek narysowana, tak? Zawsze w 95% przypadków było sprawcą przemocy był, nie mhm. była, tak? Mhm. Więc mamy taki stereotyp. No i generalnie też w jakiś sposób poświadczają to badania, że częściej rzeczywiście mężczyzna jest sprawcą przemocy, ale też chciałbym, żeby gdzieś wybrzmiewało, że może być jak najbardziej mhm. ofiarą tej przemocy. I wtedy paradoksalnie jest mu też trudniej poprosić o pomoc, trudniej tę pomoc uzyskać. Generalnie, tak jak sobie myślę o tych kryzysach trudnych, tych sytuacjach trudnych, które spotykają rodziny, bo to nie jest tak, że to jest rodzina w kryzysie, to jest rodzina z problemem. Mhm. Jak zmienimy takie myślenie, my też to myślenie staramy się zmieniać w rodzinach, które wspieramy w programie umacniania rodziny, SOS Rodzinie, że problem nie jest twoją cechą. Problem jest tylko stanem, w jakim się w danej chwili znajdujesz. Poszukamy zasobów, które ty masz, mocnych stron twoich, sprawdzimy, co możemy zrobić z twoimi ograniczeniami, jak możemy pomóc tobie je pokonać i razem przezwyciężymy, razem poprowadzimy ciebie do tego, żebyś ty przezwyciężył ten kryzys. Nie? I to jest całkiem inna narracja, bo jak mam jakąś cechę, no to już jestem taki i się nie zmienię. A jestem w jakimś stanie przejściowym. No to się wydarzyło, tak? Ja teraz muszę zareagować, więc wracam do tego, że mam możliwość zareagować, plus ktoś widzi, nie? Że mam tę możliwość. I to jest, myślę, taka zmiana nastawienia, zmiana myślenia o kryzysie, która jest też bardzo ważna i bardzo potrzebna w wychodzeniu z tego kryzysu, a nie się mówi w stawaniu się samodzielnym.
Mhm. Tak? Ile rodzin udało nam się w ciągu tych kilkunastu lat prowadzenia programu SOS Rodzinie, tej profilaktyki, którą prowadzą SOS Wioski Dziecięce. Dodajmy, że z tego powodu, żeby dzieci nie trafiały do pieczy zastępczej, bo to myślę bardzo ważne. Ile udało nam się ich już usamodzielnić?
Sprytnie obejdę to pytanie. Bo tak się domyślałem, mhm. że się pewnie pojawi. Nie, no, powiem Państwu 400, 500, tak? My co roku wspieramy mhm. około 400 20, 430 rodzin, no jest tam około 1500 osób, które jest wspierane przez naszych pracowników, ale nie jest ważna liczba, tak? Ważne jest, że nam wychodzi w 75%, powyżej 70% osób, które kończy współpracę z programem umacniania rodziny, jest w stanie samodzielnie funkcjonować, nie? Czyli to jest taki, że mówimy o usamodzielnieniu, czy ta rodzina jest samodzielna w tym sensie, że jest w stanie zapewnić potrzeby, zapewnić realizację potrzeb swoim dzieciom, zapewnić realizację swoich potrzeb i generalnie może sobie w społeczności lokalnej, w społeczeństwie funkcjonować bez pomocy z zewnątrz. To jest niesamowity sukces, tak? No tutaj jak patrzę, jak ostatnio sprawdzałem, to było prawie 700 rodzin, które już tak stanęły na nogi, tak? Przez te lata. Ale właśnie ten wskaźnik chciałem, żeby wybrzmiał, nie? Że tych w 70%, ponad 70% przypadków się udaje, tak?
To jest bardzo ważne. A jak długo trwa praca z taką rodziną? No i na czym polega? Jakbyś mógł tak krótko w żołnierskich słowach.
Krótko w żołnierskich słowach. Pracujemy do lat 5 zazwyczaj. Czy się to zmieni, czy nie, trudno mi jeszcze powiedzieć. Taka mediana, jak mówiąc, najczęściej 3,5 roku, 3 lata, 7 miesięcy. To jest taki okres, kiedy jeśli wszystko idzie dobrze, wiesz, nie spaliło się coś następnego, zdarzyło się jakieś tam trzęsienie ziemi w rodzinie, czy też w naszym programie, no bo też jesteśmy ludźmi. Naszą maszyną, którą pracujemy, jest nasze ciało, nasza psychika. Jesteśmy my sami, tak? Jeżeli się tutaj nic nie wydarza, to takie właśnie 3,5 roku to jest taki okres, kiedy rzeczywiście jesteśmy w stanie zagospodarować taki problem, który się pojawia i pomóc mniej lub bardziej, tak? Na czym to polega? No przychodzisz jako taka rodzina, spotykasz się z naprawdę ludźmi, którzy są niesamowici, chylę czoła i tutaj myślę o was wszystkich. Jesteście niesamowici, naprawdę bez was by się to wszystko nie udawało i to jest coś, wzruszę się zaraz, więc skończmy temat. Widzę twarze, widzę ludzi i oni kierują, tak? Sprawdzamy najpierw, co jest zasobem. Co jest zasobem, czyli w czym jest ta rodzina silna, tak? Bo to jest coś, co mnie zaskoczyło. Jak ja przechodząc z pracy, z opieki zastępczej, no właśnie na umacnianie, to zobaczyłem, że oni wszyscy mówią o tych mocnych stronach, nie? Na początku, w czym jesteś silny, co cię ogranicza, nie? Co ci gdzieś tam przeszkadza, co możemy dla ciebie zrobić, czy możemy coś dla ciebie zrobić, bo być może no, nie jesteśmy w stanie, nie? I to też jesteśmy w stanie powiedzieć, no my nie, ale możesz się zgłosić tutaj, jeśli potrzebujesz wsparcia, to z tobą pójdziemy, jeśli potrzebujesz wsparcia, to cię tam skontaktujemy, bo też no, nie jesteśmy ludźmi renesansu, tak? Chociaż tak jak patrzę na niektóre rzeczy, które robimy, to jesteśmy ludźmi renesansu, no ale też nie mamy, to też chciałbym nas jakoś uczłowieczyć, tak? Że nie mamy jakiejś takiej super recepty różdżki Harry'ego Pottera, nie wszystko nam wychodzi, tak? Ale czary się dzieją takie zmiany,
tak,
że naprawdę...
Tak, bo czasem niewiele trzeba, żeby rodzina się zmieniła. No więc co ta rodzina dostaje?
Co dostaje? Dostaje wsparcie. Nic nie daje. Daje czas, nie? Daje czas, daje otwartość. Dostaje przede wszystkim relacje z osobą, która rzeczywiście chce jej pomóc, która jest nią zainteresowana jej życiem. Dostaje wsparcie tej osoby, bo to jest jedna osoba, która się zazwyczaj kontaktuje, która prowadzi rodzinę, jak to nazywamy. Dostaje to wsparcie, dostaje to zainteresowanie, dostaje też odwiedziny w domu, czy odwiedzenia, no spotkania z tą osobą. Dostaje też pewien plan, ale nie dostaje go tak autorytarnie, tylko dostaje możliwość pracy razem, tak? Czy wypracowuje sobie ten plan razem z tą rodziną, taki pracownik siada, zastanawiają się razem, co jest rzeczywiście problemem, z czym ta rodzina przychodzi. My też diagnozujemy z psychologiem, z pedagogiem, całym zespołem, tak? Co tam jeszcze widzimy, co jeszcze nam pokazuje diagnoza specjalistyczna w danej sytuacji, z danej rodziny i opracujemy jakieś działania. Daje nam to też to, że takim drugim pakietem usług, które mamy, oprócz tej takiej pracy środowiskowej, jak moglibyśmy nazwać, czy tej pracy w domu, nad różnymi rzeczami, kwestiami gospodarowania finansami, kwestiami związanymi z uzależnieniami, rodzicami, z przemocą, z bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, ze zdrowiem dzieci, z tymi wszystkimi problemami, które sobie można wymyślić, jakie są w rodzinie. No to oprócz tego jeszcze zagospodarujemy te dzieci, nie? Prowadzimy placówki wsparcia dziennego, punkty konsultacyjno-diagnostyczne i tam rzeczywiście, no tam to są też niesamowici ludzie. Ja chylę czoła, bo zawsze tak jak jadę, jak odwiedzam, patrzę sobie, co jest na ścianach, co się nowego pojawiło, bo kreatywność tych ludzi jest po prostu no nie do opisania. Ale to są też wspaniali, to nie jest tylko to, że oni się tam z dziećmi pobawią, nie? To są wspaniali specjaliści, którzy rzeczywiście czują pracę
z
dzieckiem.
Oni się z nimi bawią i z nimi rozmawiają.
Rozmawiają przede wszystkim, korygują, pomagają zrozumieć matematykę, tak? Pomagają napisać wypracowanie z polskiego, pomagają zrozumieć te słówka z angielskiego, czasy, ale też pomagają, uczą bycia z innymi, uczą też jak po prostu przeciwstawić się presji, uczą jak się zachować, nie? Jak sobie poradzić z agresją i tak dalej, i tak dalej. Są naprawdę niesamowici specjaliści, którzy pracują bezpośrednio z dzieckiem.
Czyli ta pomoc jest taka kompleksowa.
Pomoc jest kompleksowa,
całej rodzinie i dzieciom w placówkach wsparcia dziennego i rodzicom.
Próbuję to jakoś zamknąć, a jeszcze, przepraszam, wchodzę ci w słowo, ale ja mogę naprawdę dużo o programie umacniania rodziny, naprawdę w to wierzę. Czuję i lubię i kocham i naprawdę o to chodzi, że jeszcze oprócz tego jest jakby taki trzeci element, który jest tym wsparciem specjalistycznym, nie? Bo też tam parę razy powiedziałem o psychologu, ten psycholog jest na co dzień, ale mamy też w projektach i dietetyków, logopedów, współpracujemy z psychiatrami dziecięcymi, więc rzeczywiście, jeżeli jest potrzeba wsparcia specjalistycznego, które w jakiś sposób wykracza, widzimy, że ktoś mógłby to zrobić jeszcze lepiej, moglibyśmy jeszcze inaczej pomóc dziecku, to też staramy się korzystać z naszej sieci kontaktów specjalistycznych i też, też takiego wsparcia specjalistycznego pomóc do takiego wsparcia dotrzeć. Dobra,
jasne.
Kropkę tu postawię.
To, o czym mówisz, jest dostępne w 18 miejscach w Polsce. Tylko albo aż 18. Ja myślę, że jednak tylko, bo tu już powiedziałeś, że taki program SOS Rodzinie powinien być w każdej gminie w Polsce. No powiedzmy w co drugiej. Gdyby był, to by było super. W tej chwili wspieramy ponad 1180 dzieci, no i oczywiście ich rodziców, czyli ta liczba jest dużo większa. No ale po to, żeby ta nasza praca szła dalej, razem z grupą z ekspertów z SOS-u opracowaliście model usamodzielnienia rodziny z wieloma problemami. Po co to zrobiliście?
Sieć wsparcia społecznego była w każdej gminie. Chodzi nam o to, żeby rzeczywiście wypracować, bo pracowaliśmy nie tylko z ludźmi z SOS-u, ale pracowaliśmy z ludźmi z różnych organizacji, instytucji zajmujących się wsparciem rodziny i dziecka. Chodziło o to, żeby rzeczywiście zrobić takie działania, które mogą, mogą być niskim kosztem zaimplementowane w każdej gminie. I mam poczucie, że trochę nam się to udało.
Czyli właściwie może się do nas zwrócić każda gmina i my możemy dać model, dzięki której w tej gminie może powstać program SOS Rodzinie i w związku z tym sytuacja rodzin się poprawi, tak?
No może nie do końca program SOS Rodzinie, ale rozwiązanie takiej kompleksowej pomocy bazujące na tej infrastrukturze, która istnieje w gminach, ale rzeczywiście może damy taki model, daliśmy go już, bo jest opublikowany, można go znaleźć na naszych stronach i jest on do zastosowania, chodziło o to, żeby zastosować go w każdej gminie i to też nam się zdaniem recenzentki tego modelu udało.
Ja też tak myślę. Powiedz mi jeszcze, czy Polakom łatwo prosić o pomoc?
Nie. Polakom jest bardzo trudno prosić o pomoc. Ja bym to gdzieś tam w historii lokował, że my zawsze do przodu, zawsze sami i zawsze samodzielnie. To jest taka nasza cecha narodowa, słowiańska.
Polakom nie jest łatwo prosić o pomoc, ale my możemy to zrobić. To znaczy możemy poprosić naszych słuchaczy o wsparcie dla rodzin w kryzysie, które są pod naszą opieką, zwłaszcza, że trwa nasza kampania Pomóż nam chronić dzieci. No to śmiało. Jak nam pomóc?
Wysłać SMS-a po prostu o treści Kuba. Na numer 4777. Czwórka i trzy siódemki. Koszt według taryfy operatora. I my do Państwa odzwonimy. I tam rzeczywiście powiemy, co my... Czego potrzebujemy, jaka pomoc nam jest potrzebna. Ta rozmowa też nie będzie zobowiązująca, także proszę się nie martwić, pisać SMS-a o treści Kuba na numer 4777, 37 policzyłem i rzeczywiście na pewno zorientowana osoba oddzwoni, powie, czego potrzebujemy, jakiego wsparcia potrzebujemy, jakiej formy wsparcia też możemy zaoferować.
A kim jest Kuba i dlaczego Kuba?
Kuba to jest chłopiec, który stracił rodziców, zyskał rodzinę zastępczą, można by było powiedzieć spokrewnioną, bo Kubę przysposobiła, no może nie przysposobiła, wzięła pod swoje skrzydła ciocia, która zachorowała, straciła pracę, która przebywała w szpitalu. I Kuba to jest chłopiec, który zaczyna się zastanawiać, co on może zrobić, w czym on może zawinił, dlaczego nie ma jak inne dzieci. Nie? I my byśmy chcieli, żeby Kuba nie myślał o takich rzeczach, tylko żeby Kuba był po prostu Kubą, który pójdzie pograć w piłkę, żeby też ciocia była wsparta, żeby to rodzicielstwo zastępcze nie było czymś za karę, nie było jakimś takim, nie wiem, no, krzyżem na plecach, czy plecakiem pełnym kamieni, a tylko chcemy pomóc po prostu w tym. Chcemy też, apelujemy o to, żebyśmy, że jak ktoś z Państwa sobie myśli o tym, żeby może zostać rodzicem zastępczym, to śmiało można też do nas dzwonić, tak?
Oczywiście, że tak. No, warto dodać też, że Kuba to jest taka historia, jakich bardzo wiele w naszych programach SOS Rodzinie. To nie jest historia jeden do jednego konkretnego chłopca, tylko taka, jakich bardzo wiele w naszej historii. A jak jesteśmy przy historiach, ty ich masz mnóstwo. Opowiedz taką krótką, jedną na temat tego, jak zmienia się świat rodziny, kiedy ona dostaje to wsparcie w SOS Rodzinie.
Ja mam taką jedną historię, kiedy rzeczywiście pani nie wstawała z łóżka, nie opiekowała się tymi dziećmi prawie wcale. Tam była sieć wsparcia taka, która no, czasem czarowała trochę asystentów rodziny, ale to wsparcie pani dostała, to już bardzo w krótkich żołnierskich słowach powiem, bo to jest taki American Dream trochę. Pani przede wszystkim uwierzyła w siebie, że może. Nie? Powiedziała nam, że pierwszy raz nikt jej nie oceniał, że pierwszy raz ktoś w nią uwierzył i to jej wystarczyło i to było najważniejsze. No i już tak spłycając do tego, prosta działalność gospodarcza z tego wynikła. Mhm. I pani funkcjonuje w szczęśliwym związku partnerskim.
Mhm. A dzieci?
A dzieci też są. I nowe są. I jest naprawdę okej.
Okay. Mhm. Jeżeli chcielibyście Państwo, żebyśmy mogli w SOS opowiadać jeszcze więcej takich historii, to zachęcam do wysłania SMS-a, jak mówił Łukasz, o treści Kuba na numer 4777, a my oddzwonimy i opowiemy, jak można nam pomóc. Łukaszu, bardzo dziękuję za rozmowę i dzięki, że wlałeś w nasze rodzicielskie serca trochę otuchy. Życzymy, abyście wszyscy mieli wokół siebie całą wioskę ludzi, którzy pomagają wam, kiedy macie trudny czas. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
To był Tok Życia, podcast Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.